przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, poniedziałkowa debata w Radiu Poznań. To jest taki czas, kiedy troszeczkę też sprawdzamy takie barometry nastrojów politycznych, a w związku z sytuacją na Ukrainie mam wrażenie, że dość łatwo wyczuć pewne zmiany, które się w takich cyklach tygodniowych odbywają. Takie ja mam przynajmniej wrażenie, jako Łukasz Kaźmierczak, obserwator dość uważny od kilku tygodni tego, co się dzieje, jeśli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę. W pierwszym momencie mam wrażenie, że część państw zareagowała szokiem. Sankcje były oporne. Potem przyszedł taki tydzień, jak lawinowo, jak domino, nagle ruszyły wszystkie możliwe sankcje. Troszkę na zasadzie takie, jedni robią, no to my też robimy. I nawet ci najbardziej oporni zaczęli się do tego przychylać. I to był taki czas optymizmu, kiedy wydawało się, że Europa staje na nogi i okazuje się, że jest potężniejsza niż się wydawało wielu obserwatorom, także pewnie Władimirowi Putinowi. No a teraz przechodzi taki tydzień, kiedy mam wrażenie, że ten entuzjazm troszeczkę opadł, że niektórzy się zastanawiają, czy może jednak dobrze, że takie sankcje są dalekie, czy może byśmy coś jednak poluzowali, może nie powinniśmy iść dalej. Ja przynajmniej obserwuję takie taką, no może nie tendencję, ale takie głosy, które się pojawiają. No i też pewnie mało nastroju do optymizmu, dlatego że też głosy dosyć takie przestrzegające przed tym, co się może dziać po Ukrainie. Także dzisiaj takie głosy padły w przestrzeni publicznej podobno. Będę o to pytał naszych gości, o też ich nastroje w związku z sytuacją na Ukrainie. Dziś debatujemy w następującym gronie. W studiu poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A przy telefonie jest z nami senator Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Dobry wieczór, witam pana równie serdecznie, panie senatorze.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Przygotowałem sobie cytat z posła opozycji Pawła Kowala z Platformy Obywatelskiej, który mówił, że trzeba zatrzymać Władimira Putina teraz, albo za parę lat przyjdzie Polakom uciekać przed wojną. A kilkanaście minut temu Wirtualna Polska podała, że podobno w czasie dzisiejszego spotkania partii politycznych prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że prędzej czy później Polska stanie się, nie może stać się, ale stanie się ofiarą rosyjskiej agresji. Nie stwierdził wprost, że chodzi o atak zbrojny, ale zasugerował, że taka sytuacja może nastąpić. No panowie, pytanie jest oczywiste i narzuca mi się wprost. Czy waszym zdaniem to nie jest polityczna fantasmagoria? Putin rzeczywiście może posunąć się do zaatakowania państwa NATO, frontowego państwa NATO, jakim jest Polska. Panie pośle, bardzo proszę.
Paweł Kowal mówi Lechem Kaczyńskim. No w gruncie rzeczy powtarza to, co Lech Kaczyński powiedział 14 lat temu. Gdyby nie jego wolta, to pewnie nadal byłby w Zjednoczonej Prawicy. No, Zjednoczona Prawica mówi to od kilkunastu lat, a pewnie nawet od lat 30. Osoby, które są w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński też powtarza to, co wiedzieliśmy od dawna, że to niebezpieczeństwo istnieje, jest realne. Różnice były tylko co do tego, jak bardzo prawdopodobne to jest i jak szybko może się zrealizować. Wojna na Ukrainie i od pierwszego wyszczału, a w szczególności po tym, jak zobaczyliśmy, jak brutalna jest ta wojna w pierwszych dniach, wiemy, że to niebezpieczeństwo dla Polski jest realne i stąd ustawa o obronie ojczyzny i stąd musimy brać tą możliwość bardzo poważnie i na wielu frontach podejmować działania, jeśli chodzi o modernizację armii, jeśli chodzi o takie przygotowanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, że kiedyś taki konflikt może się zdarzyć i także na przykład do takich działań jak zachęcanie obywateli, by lepiej posługiwali się bronią. Myślę tutaj też o takim działaniu rozproszonym, to znaczy pozwoleniu tym, którzy mają możliwość, chcą, żeby szkolili się w tym zakresie, żeby mogli posiadać broń. Mówię o tym dlatego, że też w ostatnim tygodniu taką interpelację wraz z grupą 23 posłów i posłanek i posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy.
To zaraz jeszcze do tego pewnie będziemy nawiązywać, będziemy to pogłębiać. Panie senatorze, czy pan także uważa, że ta groźba jest realna? Mnie dzisiaj zmroziły te słowa, przyznam, sprzed kilkunastu dni, minut, bo no, brzmią bardzo, bardzo mocno.
Znaczy, to zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzeć. Pan mówiąc o tym, jakby użył takiego określenia, czy grozi nam to ze strony Władimira Putina? Otóż ja uważam, że ze strony Władimira Putina raczej nie. Władimir Putin ma 70 lat. Widać, że nie radzi sobie na Ukrainie tak, jak wydawało się w Federacji Rosyjskiej, że sobie poradzi i że na dzisiaj nie ma potencjału do tego, aby zaatakować Polskę. Więc jeżeli pytamy o to, czy Rosja pod władzą Władimira Putina może Polskę zaatakować, to wydaje mi się, że nie. Czy to oznacza, że jakiś następca Władimira Putina, który się pojawi, nie będzie miał takich planów? Tu już nie byłbym do końca taki pewny, bo przypomnę tylko, że w serwisie Telegram, który jest używany raczej przez mieszkańców krajów byłego Związku Sowieckiego, pojawił się taki list byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa zatytułowany Polacy. I tam ten list jest pełen gruźb i inwektyw pod adresem
konkretnie naszego kraju. No tak, to prawda.
Polski i Polaków. I teraz dlaczego ten list się pojawia? Otóż moim zdaniem przedstawiciele imperializmu rosyjskiego, niekoniecznie Władimir Putin, są szczerze przekonani co do tego, to znaczy to, co mówi Władimir Putin o Ukrainie, że to nie jest naród, że Ukraińcy nie są narodem, że to są w gruncie rzeczy jacyś Rosjanie, którym się coś wydaje, prawda, że tutaj powinni być narodem niezależnym, to jest przekonanie sporej części rosyjskich elit. W związku z tym myślę, że w tych elitach pojawia się także irytacja czy wściekłość, że oto Polacy pomagają Ukraińcom i, że tak powiem, wzmacniają jakiś taki separatyzm rosyjski, nie wiem jak to nazwać.
Bym powiedział, że trochę nawet Rosjanie pomagają Ukraińcom w tym sensie, że wzmacniają ich poczucie niepodległości.
To jest trochę inna jakby rozmowa, ale myślę sobie, że to, co się dzieje w Polsce, powoduje u elit rosyjskich daleko posuniętą nienawiść i, że tak powiem, przejawem takiej nienawiści może być za jakieś to zagrożenie Polski. Czy teraz uważam to za mało prawdopodobne, dlatego, że powtarzam jeszcze raz, wygląda na to, że Rosja ugrzęźnie na Ukrainie i że nie ma potencjału do tego, aby zaatakować Polskę.
Tylko czy możemy podchodzić racjonalnie też do Władimira Putina, dlatego że racjonalność nie wskazywała, że powinien zaatakować Ukrainę, że właśnie może ugrzęznąć, że mogą go spotkać różnego rodzaju sankcje. Nawet jeżeli przewidywał, że będą mniejsze, no to musiał wiedzieć, że troszeczkę maski opadną. Mam też przed sobą inny sondaż, pewnie też panowie widzieliście, który krążył o tym, że ponad 5% Rosjan uważa, że kolejnym celem Władimira Putina powinna być Polska. Jak tu się w tym momencie jednak nad tym nie pochylać i trochę jednak nie czuć niepokoju? To jest łagodne bardzo słowo, panie pośle.
No, wracamy do tej diagnozy z 2008 roku, która stała się taka już znana na całym świecie. Wtedy Gruzja, później Ukraina, później przyjdzie czas na państwo bałtyckie, a w końcu być może na nasze państwo Polskę. I jest prawdą, że ta kampania nie przebiegła w myśl założeń, które sobie Rosjanie wytyczyli, tak jak chciał Władimir Putin.
Tak jak imperator, ugrzęźli na Ukrainie.
Tak, ale to jest tak, że z dużą swadą i takim z pewnością siebie opowiadamy o tym, co się zdarzyło, natomiast co do przyszłości, no to prognozowanie jest trudne, bo może być tak, że ta wojna rzeczywiście będzie trwała bardzo długo, a może stać się tak, że ona zostanie zakończona i to zakończona rozejmem, który nie będzie dla Ukrainy korzystny.
Dla nikogo zapewne nie będzie korzystny.
To prawda. Może się okazać, że za chwilę podobna sytuacja zdarzy się jednak w jednym z państw NATO. Nie ma prostych odpowiedzi, co się wtedy wydarzy. Natomiast myśląc o tym, że musimy zrobić wszystko, żeby być jak najsilniejsi militarnie, silniejsi niż obecnie Ukraina, To jest związane także z tym, że przecież niekoniecznie konflikt z Rosją musiałby wyglądać tak jak ten na Ukrainie. Widzimy, że Rosja ma dużą możliwość do wywoływania olbrzymiego zniszczenia, na przykład używając rakiet, które stacjonują przecież nie tylko w Rosji, ale także na Białorusi, więc nawet bez przekroczenia granic państwa można sobie wyobrazić olbrzymie problemy i sytuację taką w gruncie rzeczy wojenną. Więc ja jednak uważam, że w tym momencie powinniśmy wszystkie ręce na pokład, powinniśmy starać się maksymalnie wzmocnić siłę Polski. Oczywiście mieć nadzieję, że to się nie wydarzy i zrobić wszystko, żeby się to nie wydarzyło, ale jednocześnie działać w taki sposób, jakby się to mogło wydarzyć, bo jeśli będziemy przyjmować takie optymistyczne, lekko duchowskie, bym powiedział, założenie, że na pewno się nic nie stanie, no to będziemy wyglądali tak jak Niemcy. Czyli można powiedzieć, przez ostatnie 30 lat prowadzili taką politykę właśnie dlatego, że przyjęto bardzo mocne założenie, że wojny są w Europie niemożliwe i nie ma żadnej potrzeby, żeby...
A Putina da się okiełznać więzami handlowo-ekonomicznymi, bo taka była... No,
Putina nawet jeszcze nie było, kiedy to założenie zostało przyjęte pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. Skończyła się zimna wojna, żadnych więcej wojen nie będzie.
Koniec historii.
A widzimy, że końca historii nie ma. W związku z tym musimy adekwatnie do tego reagować.
Panie senatorze, ja bym chciał zapytać pana też o tę kwestię rozejmu, bo dużo politologów, między innymi znakomity amerykański politolog Andrew Michta, uważa, że i znawca spraw też wschodu, że nie można dopuścić do takiego rozejmu, który dałby Putinowi czas na to, żeby zreorganizował się, zmobilizował na nowo, zaktualizował właściwie plany, update'ował, mówiąc dzisiejszym językiem, i zaatakował ponownie. A jeżeli zaatakuje, to mocniej. Czy właśnie nie? Czy w tym momencie najważniejsze jest przerwanie tej walki, doprowadzenie do końca gehenny ludności, szczególnie cywilnej, która jest w tym momencie wystrzeliwana za pomocą rakiet, bo to chyba jest dziś sposób Rosji jedyny, tak jak obserwujemy tę sytuację, na to, żeby tę szalę przechylić na swoją korzyść.
Ja uważam, że nie jest. Tutaj nie możemy mówić o tym, że na jakichkolwiek warunkach ma być ten rozejm, że tak powiem, zawarty, ponieważ rzeczywiście to jest tak, że to po pierwsze da Władimirowi Putinowi czas na zreorganizowanie się. Po drugie, moim zdaniem jednak jest tak, że pewne rzeczy, które się będą wydawać, będą też pochodną nastrojów w obu społeczeństwach tych walczących stron. Dzisiaj wydaje się, że nastroje społeczne na Ukrainie są takie, że jakikolwiek ruch, który wskazywałby na to, że jednak Rosjanie wyjdą z czymś zdecydowanie więcej niż mieli przed 24 lutego tego roku, jest przez społeczeństwo ukraińskie nie do przyjęcia.
Czyli nie oddamy kawałka Donbasu.
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w którym ktoś z elity rządzącej ukraińskiej podejmuje decyzję, że godzi się na taki czy inny rozejm, na stałe stacjonowanie wojsk rosyjskich kilku na przykład wschodnich obwodach, w sytuacji, w której społeczeństwo ukraińskie pali się do walki i uważa cały czas, że zwycięstwo i usunięcie armii rosyjskiej z całego terytorium, może poza Krymem, jest możliwe. To trudno w takich sytuacjach, żeby jakiś polityk podjął decyzję o o takim czy innym mniej korzystnym rozejmie.
Panie senatorze, a wyobraża pan sobie sytuację inną, dlatego że też jest wiele głosów, i to coraz częściej na Zachodzie, które mówią, że tak naprawdę nie można się zatrzymać, że Zachód musi dobić Putina, musi w jakiś sposób zdemilitaryzować Rosję, nie wiem, doprowadzić do jakiegoś jej, do jakiegoś mandatu, który nad nią będzie sprawował świat, jak go można pojmować w różny sposób oczywiście. Innymi słowy, to nie jest tak, że pozwoli się Putinowi nawet wycofać do miejsca, z którego wyszedł, na co Putin zapewne się nie zgodzi. Ale jedynym sposobem jest, tutaj cytatę mogę podawać z konkretnych komentatorów, także zachodnich mediów. Całkowite zwycięstwo nad agresorem. Zbiorowy Zachód musi zniszczyć rosyjską armię inwazyjną, wyzwolić wszystkie okupowane terytoria i zdemontować Imperium Moskiewskie, bo inaczej nigdy nie zazna więcej spokoju. Pokoju może też. I spokoju, no bo to się ze sobą łączy. Panie senatorze, tak daleko musimy pójść, żeby to zagrożenie, bo niektórzy mówią, że Putin wywołał wojnę, wypowiedział wojnę Zachodowi, całemu Zachodowi. Nie ma wyjścia?
Znaczy, proszę pana, znaczy to pan tutaj rysuje scenariusz z punktu widzenia...
Ja różne.
Nie, dobrze, ale tak jak jeżeli pan pozwoli, to niezwykle optymistyczny, bo ja się powołam na wypowiedź pana ambasadora Magierowskiego dla CNN, który powiedział, sankcje, twarde sankcje wobec Rosji powinny trwać 10-15 lat. Tak, czyli gdyby przyjąć, że to będzie realny scenariusz, to 10-15 lat bardzo twardych sankcji.
Pytanie, czy coś tam jeszcze zostanie po drugiej stronie Bugu wtedy?
No więc jeżeli przyjmiemy, że do katalogu twardych sankcji przyjmiemy także odcięcie się od ropy, gazu i tak dalej, no to wtedy w sposób oczywisty nic nie zostanie. Ale ja tak jak w pierwszej wypowiedzi, że tak powiem, okazałem się optymistą, tak tutaj będę pesymistą. To znaczy ja, jeżeli pan mnie pyta, a w ostatnich dniach wydarzyły się pewne rzeczy, które jeszcze tą wersję, że tak powiem, uprawdopodobniły, bo ja uważałem jeszcze tydzień temu, że to się odbędzie mniej więcej tak. Sankcje osłabią Rosję w znaczny sposób, do tego dojdą kwestie no dużej ilości poległych, co wywoła niezadowolenie społeczne, dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego, przyjdzie człowiek młodszy od Władimira Putina o 30 lat w nienagannym, skrojonym dobrze w garniturze, mówiący biegle po angielsku, i Zachód natychmiast powie, no tak, to już jest, bo przecież swego czasu prezydent Bush mówił, że kiedy patrzy w oczy Władimira Putina, to widzi w nim szczerego demokratę.
Tak, i to było te 30 lat temu. I teraz, Putin całkiem źle wyglądał.
I teraz o tu przyjdzie taki właśnie ktoś młodszy, biegle mówiący po angielsku, kto powie, że nie, my tu teraz już demokrację będziemy wprowadzać i w ogóle. I Zachód powie, no dobrze, to jest rzeczywiście prawdziwy demokrata, robimy z nim biznesy, tak jak do tej pory.
No ale pan mówi, że tak było tydzień temu, tak? A teraz?
A teraz uważam, że sytuacja wygląda gorzej, bo jeśli mamy do czynienia z takimi faktami, że oto firma Leroy Merlin nie tylko, że tak powiem, pozostaje w Rosji, jak kilka innych firm francuskich, ale okazuje się, że nic jej nie przeszkadza to, że dzisiaj zbombardowano w Kijowie centrum handlowe, w którym ta firma miała swój sklep, a wręcz przeciwnie, w Rosji się pozostaje, a odcina się od takiej wewnętrznej sieci internetowej dla pracowników tego koncernu, odcina się pracowników ukraińskich, no to przecież to nie jest jakaś tam samowolna decyzja jednego czy drugiego dyrektora regionalnego tej firmy.
Tylko właścicieli.
Decyzja musi być, znaczy, ale ci właściciele...
Czyli to od czego zacząłem, panie senatorze?
No muszą rozmawiać także z czynnikami politycznymi, na przykład francuskimi. Nie?
Panie pośle.
No i właśnie dlatego, żeby co tydzień nie musieć zmieniać poglądu, musimy być ostrożni z prognozowaniem.
Ale sytuacja zmienia się faktycznie co parę dni, trojowo, tak jak zacząłem.
Rzeczywiście, pan słusznie zauważył, że ten ostatni tydzień to jest jakby takie powolne wycofywanie się opinii publicznej na Zachodzie z takiego rygoryzmu, który zapanował po... mniej więcej w tych pierwszych dwóch tygodniach panował, ale w szczególności po kilku dniach od wybuchu wojny się rozpoczął. Dziś nawet padły takie słowa, przeczytałem we Francji, że jak ma nie być tyle ofiar, skoro Mariupol się broni. Innymi słowy, gdyby się poddali, to nie byłoby problemu. I pewnie takie głosy może się okazać, że będą częstsze w kolejnych dniach. Ja myślę i powtórzę, musimy działać zgodnie z zasadą si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, musisz gotować się do wojny. Władimir Putin jedną rzecz na pewno rozumie, jest nią siła i w związku z tym powinniśmy starać się na wszystkich możliwych poziomach wzmocnić potencjał obronny Polski, bo nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie. Oczywiście jednym z elementów wzmacniania tego potencjału jest współpraca, wzmacnianie współpracy z NATO. Na szczęście polityka amerykańska w ostatnich miesiącach się zmieniła. Amerykanie rozumieją, że trzeba inwestować i trzeba rozszerzać obecność NATO we wschodniej Europie, bo ostatecznie ma to znaczenie także dla stabilności na całym świecie.
Niektórzy mówią, że staliśmy się w tej chwili kluczowym członkiem NATO ze względu na naszą lokalizację. Jesteśmy pewnym zwornikiem też pomocy niesionej, no i państwem niemalże frontowym.
To miłe słowa, ale ja przede wszystkim myślę, że powinniśmy jeszcze więcej pracy i wysiłku
włożyć. To nie Amerykanie, to analitycy. Bartłomiej Radziejowski, notabene, Nowa Konfederacja, bardzo zresztą taki wywalony ekspert.
To prawda. Natomiast my musimy starać się wzmacniać więzi w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to istotną rolę ma też Europa do odegrania. Nie jestem zwolennikiem tego, byśmy budowali w Europie alternatywną do NATO organizację, bo nas na to po prostu nie stać. Ale to,
mówi pan o Armii Europejskiej?
Armii Europejskiej. Natomiast to, na co nas stać i co byłoby bardzo cennym uzupełnieniem dla NATO, to jest koordynacja przemysłów zbrojeniowych, współpraca w tym zakresie.
Wymiana technologii.
Wymiana technologii, ujednolicenie niektórych standardów wojskowych. To byłaby rzecz, która byłaby cennym wzbogaceniem NATO, jednocześnie bez tego elementu, który był intencją niektórych polityków w Europie, żeby stworzyć konkurencję do NATO. Nie stać nas na tego rodzaju konkurencję, musimy raczej harmonizować. I ja pamiętam rozmowy z dyplomatami amerykańskimi, które w ostatnich latach też odbywałem jako szef różnych komisji prawnych w parlamencie. I to, co czasami pobrzmiewało w tych dyskusjach, to był czas oczywiście, kiedy prezydentem był Donald Trump, ale to jest cały czas aktualne, że Polska ma istotną rolę do odegrania jako pewnego rodzaju łącznik między NATO i Unią Europejską, dlatego że jesteśmy w Europie, a jednocześnie jesteśmy bardzo takim przekonanym i oddanym członkiem NATO.
Panie senatorze, chciałby pan dodać coś do tych opinii na temat NATO, bo mam pytanie dotyczące propozycji Jarosława Kaczyńskiego, już też trochę mi na końcu języka ono pobrzmiało, dotyczącego misji pokojowej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Kijowie. Więc może po prostu oddam panu głos, jeśli chce pan jeszcze do tego się odnieść, co mówił poseł Wróblewski, proszę bardzo, a ja chcę zapytać o to, co pan sądzi o tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego.
Ja bym powiedział tak, to całe wydarzenie miało, że tak powiem, dwojaki charakter, tak? Jeżeli chodzi o wyjazd dwóch polskich premierów i premiera Słowenii i premiera Czech do Kijowa, to należą się wyrazy najgłębszego uznania, po prostu, tak? Po pierwsze w wymiarze takim osobistym, no to jednak jest rzecz, która wymaga odwagi. I ta czwórka premierów się tą odwagą tutaj wykazała. Po drugie, ja byłem też w Kijowie z delegacją Senatu na tydzień przed wojną i wiem, z jakim ciepłym przyjęciem żeśmy się spotkali, jak ważne było to dla polityków ukraińskich.
Że ktoś tam jest.
Słucham?
Że ktoś tam jest u nich, że przyjeżdża.
Znaczy, że ktoś tam jest i że się nie boi przyjechać w sytuacji, w której było tylko zagrożenie wojny, a nie była regularna wojna. Kijów nie był może nieokrążony, ale oblężony, tak jak teraz. A mimo to tych czterech polityków zdecydowało się na taki wyjazd. To tutaj należy po prostu wyrazić po prostu najgłębsze uznanie i tyle. Natomiast ja bym powiedział tak, co do tej misji. Tutaj jest pytanie następujące, bo oczywiście czasem jest tak, że warto powiedzieć coś więcej, nawet nieuzgodnionego, jeśli się wie, że takie nagłe i zdecydowane postawienie sprawy, nawet nieuzgodnione wcześniej, będzie w stanie przechylić pewną szalę co do podjęcia konkretnej decyzji. Czyli, że jeśli powiemy w Kijowie, że się domagamy takiej misji, to rzeczywiście ta wypowiedź będzie elementem, który przyczyni się do tego, że taka misja rzeczywiście w Kijowie się pojawi. Czyli będzie elementem nacisku na wszystkie pozostałe, czy przynajmniej niektóre państwa NATO, które będą gotowe się do takiej misji przyłączyć. Jeśli taka wypowiedź tych szans nie daje i tych perspektyw, to powiedziałbym, że ona tylko budzi pewne nadzieje po stronie ukraińskiej, które potem są siłą rzeczy zawiedzione. Ja nie jestem w stanie, ponieważ nie mam tylu danych i informacji, powiedzieć, czy ta wypowiedź miała szansę na to, aby rzeczywiście spowodować taką sytuację. No reakcja strony duńskiej, która zadeklarowała, że byłaby gotowa w takiej misji wziąć udział, wskazywała na to, że ta wypowiedź miała szansę spotkać się pewnym odzewem, ale czy na tyle dużym, żeby rzeczywiście to się stało rzeczywistością, to tego nie wiem.
Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski.
Ja na wstępie chciałem podziękować Filipowi Libickiemu i wszystkim tym politykom opozycji, którzy z życzliwością i ze wsparciem komentowali wizytę premiera Morawieckiego, premiera Kaczyńskiego oraz premierów z Czech i Słowenii, dlatego że też uważam, że była to ważna wizyta w ważnym momencie. I nie tylko o charakterze symbolicznym, ale była też takim bardzo konkretnym okazaniem solidarności w trudnym momencie. Jestem wdzięczny dlatego, że choć mogłoby się wydawać, że to jest oczywiste, że w tak trudnym czasie, w czasie wojny, wszystkie ręce są na pokładzie, to wiemy, obserwując nawet wypowiedzi niektórych polityków opozycji, że nie jest to przecież reguła, że jest część polityków, którzy w gruncie rzeczy uprawiają taką samą politykę jak przed wojną, momentami nawet hejterską, ale za te głosy rozsądku, które płynęły i z Koalicji Polskiej, i ze strony Hołowni, a nawet z części Platformy Obywatelskiej.
No Bogusław Sonik na przykład.
Na przykład trzeba powiedzieć, dobrze, że tak się dzieje i tak być powinno. I za to dziękuję jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale także jako Polak, bo uważam, że powinniśmy w takich sytuacjach starać się trzymać jedną linię. Teraz, jeśli chodzi o samą propozycję misji pokojowej, to prawda, że część opinii w NATO podeszła do tej propozycji sceptycznie, ale też niektóre państwa bardzo otwarcie, o czym zresztą już wspomniał pan senator, powiedziały tak, myślę na przykład o Danii. Ale nawet ci, którzy w pierwszym momencie nie byli być może do tego entuzjastycznie nastawieni, wydaje się, że zaczynają o tej sprawie myśleć. Dosłownie pół godziny temu pojawiła się informacja, że rzeczniczka Białego Domu zapowiedziała, że Biały Dom będzie omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie, co pokazuje, że być może po kilkudziesięciu godzinach czy po kilku dniach ta refleksja się pojawia i dobrze, że ta rzecz pojawiła się na stole.
To jest sytuacja bezpieczna, bo pojawiły się też głosy takie, że to oznacza eskalowanie tego konfliktu, a nawet być może sytuacja wejścia obcych wojsk na Ukrainę, jakkolwiek by to miało wyglądać. Pytanie, czy miałoby to oznaczać wejście wojsk, bo niektórzy mówią na przykład o korytarzu powietrznym, korytarzu humanitarnym, jako takiej formie misji, ale jednak pojawiły się głosy, że to by oznaczało włączenie się do wojny.
No, oczywiście można tak tą sprawę stawiać i w skrajnym scenariuszu tak mogłoby być. Natomiast nikt nie mówi o tym, żeby realizować scenariusze skrajne. Raczej rozważać takie scenariusze, które są możliwe do realizacji bez rozszerzania, bez eskalacji tego konfliktu. Musimy też o tym pamiętać, że jeśli prawdziwa jest ta obserwacja, że Rosja bardzo mocno odczuła tą nieudaną dla siebie kampanię, być może w kolejnych dniach czy tygodniach jednak stanowisko Rosji też będzie ewoluowało albo będzie musiało ewoluować, jeśli okaże się na przykład, że sankcje zaczną być odczuwalne.
Panie senatorze, ja jeszcze raz wywołam ten temat kwestii tego, jak Rosja może potraktować ewentualną misję pokojową z użyciem wojsk. No tak naprawdę, czy to nie oznacza tego, że włączamy się wprost do wojny?
Znaczy, wie pan, ja bym powiedział w ten sposób. Tutaj jest oczywiście pewne ryzyko w tej kwestii, natomiast my też tu wracamy w zasadzie do początku naszej rozmowy. Znaczy, dlaczego Polska wspiera Ukrainę? No, wspiera Ukrainę dlatego, że to są nasi sąsiedzi. W wielu przypadkach są to nasi przyjaciele. Zostali ofiarami brutalnej i niesprawiedliwej agresji, no ale przede wszystkim, jeżeli popatrzymy poza tymi kwestiami wszystkimi, nazwijmy je emocjonalnymi, o których przed chwilą powiedziałem, no jest pewna kwestia twarda, polityczna, że nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, że jeśli Władimir Putin, nie daj Boże, połknąłby i strawił Ukrainę, przepraszam za takie kulinarne porównania, to my jesteśmy na tej liście dań następni. W związku z tym każdy ruch, który podtrzymywałby Ukrainę, tak? Podtrzymywał ją w oporze, podtrzymywał ją jako niezależne i niepodległe państwo, jest de facto ruchem na korzyść Polski. No my, że tak powiem, mamy dwójkę sąsiadów, którzy także są dla siebie nawzajem sąsiadami. I widzimy, jak wygląda sytuacja na Białorusi, która jest pod pełną kontrolą Władimira Putina, a jakże odrębnie wygląda sytuacja na Ukrainie, która jest, że tak powiem, niezależnym państwem, więc uważam, że z całą pewnością taka misja przyczyniłaby się w ten czy w inny sposób do podtrzymania sił Ukrainy i narodu ukraińskiego, co samo przez się jest w interesie Polski.
Panowie, ja jeszcze raz przywołam Bartłomieja Radziejowskiego z Nowej Konfederacji, który mówi, że w tej sytuacji doszło do pewnej pobudki, która sprawia, że Polska powinna, oprócz tego, że wzrasta jej rola ze względu na geografię, staje się zwornikiem, miejscem też niezastąpionym, jeżeli chodzi o świadczenie pomocy dla Ukrainy. Dzisiaj nie padło ani razu jeszcze na ten temat żadne zdanie, ale to już jest pewna oczywistość, że jesteśmy chwaleni i wszystko wskazuje na to, że to też jest oczywiście pewien test, który zdajemy wobec społeczności międzynarodowej. Jeżeli ktoś nam taki test próbował fundować przez ostatnie lata, no to chyba wygląda to bardzo dobrze też w opinii mediów zachodnich, tak jak czytam od lewa do prawa, od Guardiana brytyjskiego do pism liberalnych niemieckich. Natomiast pytanie takie, czy ta sytuacja oczywiście nie oznacza pewnej pobudki. Bartłomiej Zbigniew Radziejowski mówi tak. Trzy priorytety. Narodowe przebudzenie ze złudzeń, niedbałości o państwo, czy zajmowania się bzdurami. To chodzi o te złudzenia, którymi się przez ostatnie lata karmiliśmy. Państwo z prawdziwego zdarzenia i wojsko z prawdziwego zdarzenia, a także dyplomacja z prawdziwego zdarzenia. I to jest jego zdaniem moment, kiedy my musimy uderzyć się w piersi. I może warto, żebyśmy troszeczkę rzeczywiście wyszli do przodu, parę kroków. Panowie, jak oceniacie te słowa Bartłomieja Radziejowskiego? Panie senatorze.
Znaczy, wie pan, ja bym powiedział tak. Ja tutaj, bo to jest bardzo łatwo formułować tego typu różne tezy, że tak powiem, z poziomu publicysty. Mhm. Istotna jest praktyka. No ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o kwestie obronnościowe, no to myślę, że sam fakt, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie ustawa o obronie ojczyzny przeszła w zasadzie jednogłośnie i to z przekonaniem po wszystkich stronach, że ona oczywiście będzie z różnych względów wymagała jeszcze wielokrotnej nowelizacji. Ale, że tak powiem, na dziś trzeba było osiągnąć pewien konsensus. To się akurat udało. Kwestia druga co do dyplomacji. No, ja bym powiedział tak, no, ja bym życzył sobie, żeby na różnych ważnych placówkach dyplomatycznych w Polsce byli ludzie pokroju pana ambasadora Magierowskiego.
Albo ambasadora Cichockiego.
No, albo ambasadora Cichockiego. Pozwolę sobie użyć ulubionego zwrotu Grzegorza Schetyny. Nie mam takiego wrażenia, żeby na różnych ważnych...
To już klasyka polskiej polityki.
...ważnych innych stolicach poza Kijowem i Waszyngtonem były osoby tego formatu.
Ja bym miał trochę inne zdanie, ale to już
Kwestia druga. I wreszcie kwestia trzecia, ostatnia. No ja uważam, że na to wszystko i na tą armię, i na tą dyplomację, i na te wyzwania, które stoją przed nami w związku z imigracją i uchodźcami z Ukrainy, potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
No to też klasyka.
I abstrahując od kwestii tego, czy my dostaniemy pieniądze europejskie, czy nie, należy po prostu zdjąć wszystkie możliwe, że tak powiem, ograniczenia dla polskich przedsiębiorców. I takim ograniczeniem jest na przykład Polski Ład. No ja się powołam, ostatnie zdanie już, na wypowiedź Andrzeja Sadowskiego, prezesa Centrum imienia Adama Smysa, który w wywiadzie dla Samolu 24 powiedział, wobec tych wszystkich wyzwań nie tylko potrzebne jest wycofanie się z Polskiego Ładu, ale radykalne zliberalizowanie gospodarki, żebyśmy mieli pieniądze na te wszystkie wydatki, które przed nami stoją. Czy rządzący są do tego zdolni? Pozwolę sobie być tutaj pesymistą.
Panie pośle.
Znaczy tutaj
kierunkowo zgadzam się z Andrzejem Sadowskim. Także uważam, że trzeba więcej wolności, potrzebujemy więcej wolności w gospodarce. Komisja do spraw deregulacji, którą kieruję, przygotowała dwa projekty ustaw. Wojna spowodowała, że pewnie ich przedstawienie zostało troszkę odsunięte w czasie, bo to nie pierwsze tygodnie w szczególności nie były najlepszym momentem. I te działania uważam, że należy kontynuować. Jeśli chodzi o Polski Ład, to ja raczej bym oczekiwał pogłębienia Polskiego Ładu. Jeżeli mamy 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku po raz pierwszy w historii, to raczej chciałbym, żebyśmy mieli 40 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a nie wycofywania się z takich propozycji. Jeśli została podniesiony próg podatkowy z 85 do 120 tysięcy, to ja raczej bym opowiadał się za tym, żeby jeszcze go podnieść do 150 tysięcy, a nie żeby z tego rezygnować. Jeśli mamy rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli po 500 zł w drugim, trzecim roku życia na wychowanie dzieci, na żłobek, na opiekunkę.
No
dla
tak,
rodziców,
ale mamy też wydatki wojenne, to o czym mówi Bartłomiej Radziejowski.
To oczywiście jest prawda, natomiast ja mówię o tym, że mówię o tym, żeby odejść od tej takiej trochę populistycznej tezy, zrezygnujmy z Polskiego Ładu, no bo to by oznaczało, że większość Polaków by na tym straciła. Ja raczej uważam, że należy wyeliminować te elementy, które budzą wątpliwości, które ograniczają przedsiębiorczość, a nie rezygnować z obniżek podatków, które Polski Ład przyniósł. I ja jestem też całym sercem za tym, żebyśmy zabiegali o to, żeby było więcej wolności, nie tylko w gospodarce, ale w naszym życiu społecznym. No po to była ta interpelacja na przykład dotycząca przyspieszenia wydawania pozwolenia na broń, żeby było więcej wolności. I takich propozycji no, pewnie przedstawimy około 100, które będą dotyczyły różnych obszarów życia. Kierunkowo bez wątpienia jest tutaj zgoda i jest pełne zrozumienie dla tego postulatu. Zwrócę też uwagę na to, że to samo zrobił Wołodymyr Żeleński. Zapowiedział daleko idące uwolnienie ukraińskiej gospodarki, co pokazuje, że to myślenie nie jest zarezerwowane tylko dla nas. Tak. Zgadzam się, więcej wolności w gospodarce, w życiu społecznym by się nam przydało.
Panie senatorze?
Znaczy nie, no ja mogę tylko powiedzieć tyle. No pan poseł operuje tutaj dwoma elementami z Polskiego Ładu. No ja proponuję porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy w naszych okręgach wyborczych prowadzą działalność gospodarczą. No to wtedy usłyszymy, jak to przedsięwzięcie pod tytułem Polski Ład jest oceniane przez tych, którzy są lokomotywą polskiej gospodarki. Nie spotkałem jeszcze ani jednej pozytywnej opinii ze strony tych środowisk, które budują, że tak powiem, zbudowały w Polsce dobrobyt i rozwój ostatnich 30 lat. A o tym, że z Polskiego Ładu trzeba zrezygnować, bo poza tymi dwoma czy trzema elementami on ma niezliczoną ilość, że tak powiem, błędów i elementów, które hamują ludzką aktywność. Nie mówię ja, tylko powiedział pan Sadowski, który jest uznanym, że tak powiem, ekspertem od kwestii gospodarczych.
Panowie.
On powiedział tak, wycofać się z Polskiego Ładu i wprowadzić ustawę Wilczka. Ja się z tym zgadzam.
Panowie, mam 2 minuty do końca programu. Zacząłem tak dosyć ostro i pewnie pesymistycznie. Chciałbym coś dobrego na koniec usłyszeć od panów. Panie senatorze, pan na blogu napisał w styczniu, czy Polska będzie gotowa na przyjęcie 1-2 milionów uchodźców. Wtedy to było pytanie, które wydawało się dosyć odległe. No to teraz możemy na nie odpowiedzieć. Bardzo krótko.
Znaczy ja bym powiedział tak. W tym pierwszym etapie jako Polacy zdaliśmy egzamin wzorcowo. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ten entuzjazm i to poświęcenie, oby ono trwało jak najdłużej, ale ono też ma swoje granice. No jeśli byliśmy w stanie wspólnie i ponad podziałami uchwalić ustawę o obronie ojczyzny, to ja mam nadzieję, że będziemy w stanie i bardzo bym tego chciał, znaleźć także rozwiązania systemowe na to, żeby te 1,5 miliona, no bo zakładam, że jednak jakaś część osób, które przekroczyły granicę polską,
30-40%,
tak?
Takie są szacunki.
Tak, że będziemy w stanie opracować taki system, który, że tak powiem, spowoduje płynne zintegrowanie się tych osób.
Stawiam kropkę. Jeszcze 30 tak. sekund dla posła Bartłomieja.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim poznaniakom, którzy zaangażowali się w pomoc, także jak wolontariuszom na dworcu, na targach, we wszystkich innych miejscach. Chcę też podziękować za olbrzymie wsparcie, które przepływało przez moje biuro, za to, że mogliśmy wysłać pomoc dla Polaków w Żytomierzu, dla szpitali we Lwowie i Tarnopolu i dla archidiecezji lwowskiej, czy dużej ciężarówki.
Odpowiada jednocześnie na pytanie. Tak, zdaliśmy.
Tak, zdaliśmy egzamin i za to bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję też za te wszystkie sygnały, które przekazujemy do wojewody, do straży pożarnej, do policji, jak można ten
to
proces poprawić.
To temat jest jeszcze zupełnie osobny. Będziemy mówić o systemowej pomocy pewnie w najbliższych programach. Na dziś to już wszystko. Senator Jan Filip Libicki, poseł dziękuję. Bartłomiej Wróblewski. Bardzo panom dziękuję.
Bardzo
dobrej
dziękuję,
nocy.
Dobrego wieczoru.
Spokojnego tygodnia.
Przy gorącym stole.